Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Guillauma Musso, zatytułowanej Ponieważ Cię Kocham. Przełożyła Joanna Prądzyńska. Czyta Filip Kosior. Nie ma nic lepszego od powieści, aby uzmysłowić ludziom, iż rzeczywistość jest źle urządzona, gdyż to, co się zdarza na co dzień, nie zaspokaja pragnień, nie nasyca głodu i nie ziszcza ludzkich marzeń. Mario Vargas Llosa. Zanim państwo zabiorą się do lektury, chcę poprosić o dyskrecję. Proszę nie zdradzać zakończenia książki przyjaciołom. Rozdział pierwszy. Noc, kiedy się wszystko zaczęło. Musimy się przyzwyczaić do tego, że przed najważniejszymi skrzyżowaniami naszego życia nie ma żadnych znaków ostrzegawczych. Ernest Hemingway. Grudzień 2006. Wieczór wigilijny. Centrum Manhattanu. Od rana sypie śnieg. Miasto, które nigdy nie śpi, zesztywniałe z zimna, wydaje się ospałe mimo szalonych iluminacji. Jak na Wigilię, wskutek pokrywającej wszystko warstwy sypkiego śniegu i zasp, ruch jest zadziwiająco niewielki. Tymczasem na rogu Madison Avenue i 36 ulicy jedna po drugiej podjeżdżają limuzyny, wysadzając pasażerów na podjazd pięknej budowli w stylu renesansowym, siedziby Morgan Library. Jedna z najbardziej prestiżowych nowojorskich fundacji kulturalnych obchodzi dziś setną rocznicę istnienia. Na szerokich schodach kłębią się mężczyźni w smokingach i kobiety we wspaniałych sukniach wieczorowych. Tu i ówdzie pojawiają się ekskluzywne futra, połyskuje prawdziwa biżuteria. Wszyscy kierują się do pawilonu ze szkła i stali, którego harmonijny kształt wprowadza budynek w XXI wiek. Na ostatnim piętrze długi korytarz prowadzi do wielkiego pomieszczenia, gdzie w oszklonych witrynach wystawione są niektóre ze skarbów fundacji. Biblia Gutenberga, zdobne manuskrypty średniowieczne, rysunki Rembrandta, Leonarda da Vinci i Van Gogha, listy Voltaire'a i Einsteina, a nawet kawałek papierowego obrusa, na którym Bob Dylan napisał słowa Blowing in the Wind. Stopniowo zapada cisza. Spóźnialscy docierają do swoich miejsc. Tego wieczoru część biblioteki została specjalnie przemeblowana, aby umożliwić kilku uprzywilejowanym wysłuchanie sonat Mozarta i Brahmsa w wykonaniu skrzypaczki Nicole Hathaway. Artystka wychodzi na scenę. Witają ją oklaski. Jest to młoda kobieta około 30. Elegancka, spokojna. Włosy związane w koczek a la Grace Kelly upodabniają ją do filmowych bohaterek Hitchcocka. Jest skrzypaczką światowej sławy. Występowała jako solistka z najsłynniejszymi orkiestrami i od chwili, gdy w wieku 16 lat nagrała pierwszą płytę, otrzymała niezliczone nagrody. 5 lat wcześniej w jej życiu zdarzył się dramat, o którym szeroko rozpisywała się prasa i omawiała telewizja. Od tej chwili popularność jej wyszła daleko poza granice świata muzycznego. Nicole wita się z publicznością skinieniem głowy i opiera skrzypce na ramieniu. Jej klasyczna uroda doskonale pasuje do eleganckiego, patrycjuszowskiego wnętrza i skrzypaczka wygląda, jakby zeszła ze stron średniowiecznych sztychów i renesansowych rękopisów. Pierwsze zdecydowane pociągnięcie smyczkiem po strunach od razu wydobywa z instrumentu głęboki dźwięk. Jasne jest, że Nicole i jej instrument stanowią jedność, przynajmniej przez czas wykonania utworu. Na dworze zapadła już zimna noc i bezustannie pruszy śnieg. Tutaj, w tym eleganckim wnętrzu, przeciwnie, jest ciepło i bardzo przyjemnie. Tymczasem zaledwie 500 metrów dalej, w pobliżu stacji metra Grand Central, powoli unosi się pokrywa wejścia do kanalizacji i w otworze pojawia się rozczochrana głowa mężczyzny. Kloszard o twarzy pokrytej bliznami, pustym wzrokiem omiata przestrzeń. Wypuściwszy z rąk czarnego labradora, którego trzymał w ramionach, mężczyzna z wysiłkiem wydobywa się na zaśnieżony trotuar. Przechodzi przez ulicę, przemykając z trudem między samochodami. O mało co nie wpada pod koła, rozlega się koncert klaksonów. Chudy, słaby włóczęga ma na sobie brudne, znoszone palto. Mijani przechodni instynktownie przyspieszają kroku, aby jak najszybciej oddalić się od niego. To normalne. Mężczyzna zdaje sobie sprawę z tego, że wzbudza strach, że śmierdzi brudem, moczem i potem. Ma tylko 35 lat, lecz wygląda na 50. Kiedyś pracował, miał żonę, dziecko i dom. To było dawno temu. Dziś jest tylko błądzącym cieniem, zakłutanym w szmaty duchem, mamroczącym pod nosem niezrozumiałe dla nikogo słowa. Ledwo trzyma się na nogach. Właściwie nie tyle idzie, ile wlecze się niepewnym krokiem. Jaki dziś dzień? Która godzina? Który miesiąc? Nie wie. Wszystko mu się myli. Światła miasta zamazują mu się przed oczami. Lodowate płatki śniegu niesione wiatrem sieką skórę jego twarzy jak ostrze noża. Stopy ma zmrożone, brzuch obolały. Czuje się, jakby za chwilę miały mu popękać kości. Już 2 lata mijają, od kiedy porzucił społeczeństwo i ukrył się w podziemiach miasta. Jak wielu innych bezdomnych zamieszkał w korytarzach metra, w kanałach i tunelach kolejowych. Uczciwi obywatele i turyści nie mają się czego obawiać. Prowadzona przez władze miejskie polityka zero tolerancji przyniosła owoce. Manhattan został skutecznie wyczyszczony z bezdomnych. Przynajmniej na powierzchni. Tak, gdyż pod strzelającymi w niebo wieżowcami pulsuje życie innego miasta. To Nowy Jork pełen ludzkich wraków, wypełniający szeroką sieć tuneli, wnęk i dziur. Tysiące ludzi kretów, przepędzonych do podziemi, wiedzie życie uciekinierów. Chowa się przed policją w brudzie, pośród szczurów i ekskrementów. Tak już jest. Mężczyzna grzebie w kieszeni i wyciąga z niej butelczynę taniego alkoholu. Oczywiście pije. W jego sytuacji trudno nie pić. Jeden łyk, potem drugi, aby zapomnieć o zimie, o strachu, o brudzie, o swym poprzednim życiu. Ostatnie pociągnięcie smyczkiem. Przez kilka sekund na sali panuje śmiertelna cisza. Ta słynna cisza, która zapada po ostatnich taktach Mozarta i w której jeszcze przez chwilę brzmi muzyka, ustępuje po paru sekundach rzęsistym oklaskom. Skrzypaczka skłania głowę, dziękuje za bukiet kwiatów, po czym przechodzi przez salę, cały czas przyjmując gratulacje. Goście są entuzjastyczni, ale Nicole wie, że grała nie najlepiej. Technicznie doskonale, czysto, energicznie, lecz bez serca. Z nieobecnym wzrokiem odruchowo ściska kilka dłoni, podnosi do ust kieliszek szampana. Chciałaby jak najszybciej wyjść. Kochanie, chcesz już wracać? Nicole obraca się powoli w kierunku, z którego dobiegło do jej uszu tak miłe w tej chwili pytanie. Jej towarzysz, Eric, staje przed nią z kieliszkiem martini w dłoni. Eric jest adwokatem pracującym dla spółek biznesowych. Można powiedzieć, że od kilku miesięcy są parą. Eric troszczy się o nią. Zawsze jest w pobliżu, kiedy go potrzebuje. Tak, trochę kręci mi się w głowie. Proszę, zabierz mnie do domu. Jakby przewidując tę odpowiedź, Eric szybko poszedł do szatni i teraz podawał jej szary flanelowy płaszcz. Nicole tuliła się nim, zapinając szczelnie kołnierz. Żegnając się szybko z gospodarzami wieczoru, para zeszła po wielkich marmurowych schodach. Przyjęcie na piętrze dopiero się zaczynało. Zawołam ci taksówkę, a sam pójdę do biura po samochód i spotkamy się w domu, rzekł Eric przy drzwiach wyjściowych. Pójdę z tobą, przecież to 5 minut stąd. Żartujesz chyba. Zobacz, jaki śnieg. Ale chciałabym się przejść, odetchnąć świeżym powietrzem. To nie jest zbyt bezpieczne. Od kiedy przejście pieszo 300 metrów jest niebezpieczne? Przecież będę z tobą. Jak chcesz. W milczeniu skierowali się ku 5. alei. Szli szybko. Zimno szczypało skórę. Ruch był wciąż niewielki. Miasto pokrywały spadające, cicho, ciężkie płatki śniegu. Od samochodu zaparkowanego tuż za Bryant Park dzieliło ich niecałe 100 metrów. W ładną pogodę to śliczne, porośnięte zielenią miejsce idealnie nadawało się do opalania, na piknik czy grę w szachy przy fontannie. Ale tego wieczoru było tu ponuro, ciemno i pusto. Dawaj forsę! Nicole krzyknęła. Przed oczami ujrzała błysk stali. Dawaj forsę, słyszysz? Zażądał facet, grożąc nożem. Wyglądał na osobę bez wieku, był wielki, silny. Miał ciemny płaszcz i wygoloną czaszkę. W twarzy przeciętej napuchniętą blizną błyszczały szalonym światłem małe złe oczy. Szybciej! Okej. Skapitulował Eric, wyjmując z kieszeni portfel i wręczając napastnikowi oprócz portfela jeszcze zegarek marki Breitling i telefon komórkowy. Mężczyzna chwycił łup i odwrócił się do Nicole, zamierzając wyrwać jej torebkę i skrzypce. Nicole starała się nie okazać strachu, ale nie mogła spojrzeć napastnikowi w oczy. Spuściła powieki. Czując rękę zrywającą jej naszyjnik z pereł, zaczęła w myślach recytować alfabet od końca. Bardzo prędko. Tak robiła w dzieciństwie, kiedy bardzo się czegoś bała. Z, Y, X, W, U. To pomagało jej skupić się na czymś innym, w oczekiwaniu, aż skończy się jakiś koszmar. T, S, R, P, O. Facet na pewno zaraz sobie pójdzie, przecież ma już to, czego chciał. Pieniądze, komórkę, biżuterię. N, M, L, K, J, I, H. Zaraz sobie pójdzie. Co by mu dało, gdyby nas zabił? G, F, E, D, C, B, A. Ale kiedy Nicole otwiera oczy, ten człowiek wciąż tam stoi, grożąc jej nożem. Eric widzi to, ale jest skamieniały ze strachu. Nie robi najmniejszego gestu, żeby ją ochronić. Dlaczego ona wcale się temu nie dziwi? Tak czy inaczej nie ma nawet czasu, żeby odskoczyć. Bezsilnie, jak zahipnotyzowana, obserwuje ostrze, które za chwilę przetnie jej gardło. A więc to już koniec? Tak dobrze się wszystko zaczęło. Świetlista droga, a potem zejście do piekieł. Ponury jakże, zaskakujący koniec. Co za niemiłe uczucie bycia bohaterką historii zakończonej tak okrutnie. Dziwne. Czasem ludzie mówią, że w chwili śmierci najważniejsze momenty życia przesuwają się człowiekowi przed oczyma w przyspieszonym tempie. Nicole widzi tylko jedną scenę. Ciągnącą się w nieskończoność wyludnioną plażę, na której stoją dwie sylwetki machające do niej wesoło dłońmi. Wyraźnie widzi ich twarze. Pierwsza to twarz jedynego mężczyzny, którego naprawdę kochała, a którego nie umiała zatrzymać. Druga to twarz córki, której nie umiała uratować. Jestem martwa. Nie, jeszcze żyję. Jak to? Ktoś nagle wyrósł jak spod ziemi. Jakiś włóczęga. Najpierw wydało się Nicole, że ten drugi też ją atakuje, ale potem zorientowała się, że nie, że stara się ją obronić. Faktycznie cios nożem zranił jego, a nie ją, a mimo to mężczyzna szybko wstał i rzucił się na napastnika. Wyrwał mu z rąk nóż i skradzione przedmioty. Nicole widziała, jak mężczyźni zaczęli wymierzać sobie ciosy na oślep nagimi pięściami. Mimo że włóczęga był drobniejszy od napastnika, szybko wziął nad nim górę. Pomógł mu w walce pies, ciemny labrador. Napastnik uciekł. Jednak zwycięstwo nie przyszło łatwo. Włóczęga okresu sił zwalił się na śnieg, twarzą na pokryty lodem chodnik. Nicole rzuciła się w jego kierunku, gubiąc po drodze lakierowany pantofel. Uklękła na śniegu przy głowie mężczyzny, który uratował jej życie. Zobaczyła ślady krwi na śniegu. Dlaczego ten typ rzucił się jej na ratunek? Dajmy mu ze $20 w nagrodę. Nie zabrzmiało to zbyt dobrze. Eric schylił się, żeby podnieść portfel i telefon komórkowy. Teraz, kiedy niebezpieczeństwo minęło, stał się znów eleganckim adwokatem. Nicole popatrzyła na niego z pogardą. Czy nie widzisz, że on jest ranny? W takim razie zadzwonię po policję. Nie policję trzeba wezwać, tylko karetkę. Z wysiłkiem odwróciła nieznajomego na plecy. Dotknęła krwawiącego mocno ramienia i spojrzała na zarośniętą twarz. Dopiero gdy ujrzała jego gorączkowy, wbity w nią wzrok, poznała go. Ale gdy to się stało, coś się w niej załamało. Oblała ją fala gorąca. Nie wiedziała, czy to cierpienie, czy ulga, czy otwiera się w niej boląca rana, czy przeciwnie. Pojawia się nadzieja. Pochyliła się nad rannym mężczyzną, zbliżając twarz do jego twarzy, jakby chciała ochronić go przed padającym śniegiem. — Co ty wyrabiasz? — zaniepokoił się Eric.
Nigdzie nie dzwoń, tylko idź po swój samochód, rozkazała mu wstając.
Dlaczego?
Znam tego mężczyznę.
Jak to znasz go?
Pomóż mi przewieźć go do mnie do domu, padła odpowiedź Nicole.
Eric potrząsnął głową i westchnął. A któż to może do cholery być?
Nicole patrzyła przed siebie niewidzącym wzrokiem. To Mark, mój mąż, rzekła po chwili. Rozdział drugi. Zaginiona. Najbardziej jesteśmy narażeni na cierpienie, gdy kochamy. Sigmund Freud. Brooklyn. Drugi brzeg rzeki. Mały, luksusowy, zaciszny, wiktoriański dom z wieżyczkami i ozdobnymi rynnami. W kominku syczy ogień. Mark Hathaway, wciąż nieprzytomny, leżał na kanapie w salonie przykryty grubym pledem. Nad jego ramieniem pochylała się doktor Susan Kingston. Kończyła zszywanie rany. Zranienie jest powierzchowne, wyjaśniła stojącej obok Nicole, zdejmując lateksowe rękawiczki. Niepokoi mnie raczej ogólny stan zdrowia Marka. Jest bardzo wyziębiony, no i poza tym te siniaki i odmrożenia na całym ciele. Wcześniej tego wieczoru, gdy Susan w gronie rodzinnym jadła tradycyjny bożonarodzeniowy pudding, zadzwoniła do niej sąsiadka, Nicole Hathaway, błagając, aby przyszła opatrzyć jej rannego męża. Mimo że ta prośba ją zaskoczyła, nie wahała się ani chwili. Wraz z mężem doskonale znali Marka i Nicole. Przed tragicznymi wydarzeniami sprzed 5 lat bardzo się przyjaźnili. Spędzali razem wieczory, sprawdzając menu we włoskich restauracjach w Park Slope, odwiedzając antykwariaty w Brooklyn Heights i uprawiając jogging w weekendy na ogromnych trawnikach Prospect Park. Dziś czasy te wydawały się bardzo odległe, prawie nierzeczywiste. Susan wpatrywała się w Marka i bardzo mu współczuła. Wiedziałaś, że Mark stał się bezdomnym włóczęgą? Spytała. Nicole pokręciła głową przecząco. Nie była w stanie nic powiedzieć. 2 lata wcześniej mąż oznajmił, że odchodzi, że nie może już tak dłużej żyć, że nie ma na to sił. Ona uczyniła wszystko, aby go powstrzymać przed tą decyzją, ale czasem wszystko to za mało. Od tej pory nie wiedziała, co się z nim dzieje. Dałam mu środek uspokajający i antybiotyki, rzekła Susan, zbierając swoje rzeczy. Nicole odprowadziła ją do drzwi. Wpadnę tu jutro, obiecała Susan. Ale... przerwała, odczuwając jednocześnie skrępowanie i strach przed tym, co zamierzała powiedzieć. Ale nie pozwól mu odejść. W tym stanie po prostu umrze. A więc? A więc co? A więc co z nim zrobimy? Spytał Eric. Co zrobimy z twoim mężem? Adwokat trzymał w dłoni szklaneczkę whisky i chodził tam i z powrotem po kuchni. Nicole patrzyła na niego niechętnym, zmęczonym wzrokiem. Co robiła z tym facetem od prawie roku? Jak mogła dzielić z nim życie? Dlaczego się do niego tak przywiązała? Proszę cię, idź już sobie, wyszeptała. Eric potrząsnął głową. Nie ma mowy, żebym zostawił cię samą w takiej sytuacji, rzekł. Kiedy facet przykładał mi nóż do szyi, nie spieszyłeś się specjalnie, żeby mnie ratować. Eric zamarł. Minęło kilka sekund, zanim zaczął szukać usprawiedliwienia. Przecież nawet bym nie zdążył. Zaczął i ucichł. Proszę cię, idź sobie, powtórzyła po prostu Nicole. Jeśli naprawdę tego chcesz, rzekł. Jutro do ciebie zadzwonię, dodał wychodząc. Nicole poczuła ulgę, gdy znikł za drzwiami. Wróciła do salonu, zgasiła wszystkie lampy i po cichu przysunęła fotel do kanapy, żeby znaleźć się jak najbliżej Marka. Jedynym źródłem światła w pokoju był teraz pomarańczowy błysk spalających się w kominku bierwion. Wokół panował spokój. Wyczerpana, zdezorientowana Nicole położyła swoją dłoń na dłoni męża i zamknęła oczy. Byli tutaj tak szczęśliwi. Gdy wreszcie znaleźli ten dom, prawie oszaleli z radości. Był to tak zwany brownstone, powstały pod koniec XIX wieku. Budowla miała fasadę z brązowego kamienia i ładny ogród. Kupili ją 10 lat wcześniej, tuż przed narodzinami dziecka, które zamierzali wychowywać z dala od zgiełku panującego na Manhattanie. Kilka oprawionych fotografii na półkach biblioteki przypominało o tych szczęśliwych dniach. Na pierwszej mężczyzna i kobieta trzymali się za ręce. Ich spojrzenia wyrażały głębokie porozumienie i wzajemną czułość. Romantyczne wakacje na Hawajach i pełna przygód przeprawa na motorach przez Wielki Kanion. Potem zdjęcie USG i następna fotografia zrobiona najwidoczniej kilka miesięcy później. Bobas o okrągłej buzi, świętujący swoje pierwsze Boże Narodzenie. Na ostatnich zdjęciach dziecko przemieniło się już w małą dziewczynkę, tracącą mleczne zęby. Dziewczynka pozowała dumnie przed klatką z żerafami w zoo w Bronxie, poprawiała czapkę pod pruszącym śniegiem Montany. Wreszcie podsuwała przed obiektyw swoje 2 rybki-błazenki, Ernesta i Cappuccino. Szczęśliwe dni, które odeszły na zawsze. Mark zakaszlał przez sen. Nicole przebiegł dreszcz. Mężczyzna śpiący na kanapie nie miał wiele wspólnego z tym, którego kiedyś poślubiła. Jedynie oprawione w ramki dyplomy i nagrody wiszące niczym trofea na ścianach pokoju świadczyły o tym, że Mark był kiedyś renomowanym psychologiem. FAA i FBI odwoływały się do jego kompetencji jako specjalisty od leczenia urazów związanych z porwaniem lub katastrofą samolotu. Po 11 września był członkiem specjalnej grupy psychologów założonej w celu pomocy rodzinom ofiar oraz tym pracownikom World Trade Center, którzy ocaleli z katastrofy. Ponieważ nikt nigdy nie wychodzi bez traumy z takiego dramatu, część nas wciąż słyszy krzyki, widzi szalejące płomienie i krew. Może nie umarliście, ale czujecie się zbrukani, męczy was poczucie winy, zżera głucha trwoga. Wciąż zadajecie sobie to samo pytanie, na które nigdy nie znajdziecie odpowiedzi. Dlaczego ja przeżyłem, a inni zginęli? Ja przeżyłem, a zginęło moje dziecko, moja żona, moi rodzice. Pracując jako psycholog, Mark powierzał wnioski ze swych doświadczeń prasie popularno-naukowej. W swoich artykułach rozpowszechniał wiedzę na temat nowych terapii, hipnozy, psychodramy, nad którymi pracował jako prekursor wraz ze swym kolegą z zespołu i przyjacielem z dzieciństwa, Conorem McCoyem. Stopniowo stał się modnym psychologiem, którego często widywano w telewizji, i ta nagła sława spowodowała, że wraz z Nicole stali się nagle celebrytami. Słynny Vanity Fair w numerze poświęconym najgłośniejszym parom Nowego Jorku zamieścił 4-stronicowy artykuł ilustrowany atrakcyjnymi zdjęciami, na których można ich było podziwiać w całej krasie. To było jak namaszczenie. Jednak bajka z kolorowych stron żurnali prysła jak bańka mydlana. Pewnego marcowego popołudnia ich 5-letnia córeczka Laila zaginęła w centrum handlowym w Orange County, znajdującym się na południu Los Angeles. Gdy widziano ją ostatni raz, oglądała zabawki na wystawie sklepu Disneya. Jej opiekunka, młoda Australijka, zostawiła ją samą na kilka minut, aby zmierzyć przecenione dżinsy firmy Diesel w butiku obok. Ile czasu minęło, zanim zauważyła nieobecność dziewczynki? Nie dłużej niż 5 minut, zapewniła policjantów prowadzących śledztwo. W tym wypadku równało się to wieczności. Przez 5 minut może się wydarzyć wszystko. Wiadomo, że pierwsze godziny po zniknięciu dziecka są najważniejsze. To okres, w którym są największe szanse na to, żeby znaleźć je żywe. Po 48 godzinach szanse na to szczęśliwe rozwiązanie dramatycznie spadają. Tamtego dnia, a było to 23 marca, lało. Mimo, że dziecko znikło w biały dzień i w zatłoczonym centrum handlowym, policja miała trudności ze znalezieniem świadków wydarzenia. Przejrzenie taśm z kamer przemysłowych, które monitorowały to miejsce, nie przyniosło rezultatów. Tak samo jak bezowocne okazało się przesłuchanie opiekunki, winnej co prawda pozostawienia dziecka bez opieki, ale przecież nie porwania. Minęło wiele dni. Przez kilka tygodni ponad 100 policjantów z psami gończymi i wspomaganych z powietrza przez helikoptery przeczesało każdy metr kwadratowy całego hrabstwa. Ale mimo wysiłków FBI nie znaleziono żadnego śladu po dziewczynce. Minęło wiele miesięcy. Policja była zbita z tropu brakiem jakichkolwiek wskazówek. Nikt nie zażądał okupu. Nie było żadnych poszlak, niczego. Minęły lata. Od 5 lat zdjęcie Laili wisiało na każdym dworcu, lotnisku, na każdym budynku pocztowym obok zdjęć innych zaginionych dzieci. Laila znikła. Wyparowała. Tamtego dnia, 23 marca 2002 roku, życie Marka się zatrzymało. Zniknięcie córki pogrążyło go w kompletnej rozpaczy. Ból i poczucie winy niczym wybuch wewnętrznego wulkanu odcięły go od jego zawodu, od żony, od przyjaciela. W ciągu pierwszych miesięcy zaangażował najlepszych detektywów, którzy zabrali się do drobiazgowego śledztwa. Bez rezultatu. Wówczas sam zaczął szukać dziecka. Te poszukiwania, z góry skazane na niepowodzenie, trwały 3 lata, po czym Mark również znikł. Nie pozostawił żadnej wiadomości ani żonie, ani Conorowi. Nicole przeżyła tę rodzinną tragedię zupełnie inaczej. Początkowo rozpaczy towarzyszyło poczucie konkretnej winy. To ona naciskała, aby Laila pojechała z nią do Los Angeles, gdzie skrzypaczka została zaproszona na serię recitali. To ona znalazła opiekunkę, przez którą zdarzył się dramat. Aby stawić czoło najgorszemu, znalazła jedno wyjście. Pracę. Zaczęła dawać jeden koncert za drugim, nagrywać płyty. Zgodziła się nawet na wywiady na temat porwanej córki w gazetach i w telewizji. Stając się z własnej woli ofiarą niezdrowego zainteresowania publiczności. Mimo to były dni, gdy ból stawał się nie do zniesienia. Kiedy nie umiała już zwalczyć ponurych myśli, wynajmowała pokój w hotelu, kładła się do łóżka i chowała pod kołdrę, odcinając się w ten sposób od świata jak niedźwiedź zapadający w zimowy sen. Każdy walczy z cierpieniem po swojemu. Nagle w kominku strzeliło płonące polano. Mark drgnął i otworzył oczy. Podniósł się gwałtownym ruchem i przez kilka sekund nie mógł się zorientować, gdzie jest i co się z nim dzieje. Wszystko powoli do niego wróciło, gdy zobaczył twarz Nicole. — Czy jesteś ranna? — spytał żony. — Dzięki tobie nie — odpowiedziała. Przez chwilę zdawało się, że znów zapadnie w odrętwienie, lecz nagle zerwał się z łóżka. — Błagam cię, nie wstawaj, musisz odpocząć. Jakby jej nie słysząc, poszedł w kierunku wielkiego okna. Za grubą szybą widać było zaśnieżoną, cichą ulicę. — Gdzie moje ubranie? — Wyrzuciła mnie, Mark. Było brudne. — A mój pies? — Wzięłam go ze sobą. Był tutaj, ale uciekł. — Muszę iść! — wykrzyknął Mark, niepewnie idąc w stronę drzwi. Nicole stanęła przed nim, tarasując mu drogę. — Posłuchaj, jest noc, jesteś ranny, wyczerpany. Nie widzieliśmy się od 2 lat, musimy porozmawiać. Wyciągnęła do niego ręce, lecz on ją odepchnął. Chwyciła go mocno za ramiona, ale zaczął się wyrywać, uderzając niechcący o półki. Jedno ze zdjęć spadło na podłogę. Rozległ się hałas tłuczonego szkła. Mark pochylił się, podniósł zdjęcie i odstawił na miejsce. Wzrok jego padł na fotografię córki. Dziewczynka miała zielone, wesołe oczy. Uśmiechała się. Emanowało z niej szczęście i radość życia. Wówczas coś się w Marku załamało. Szlochając, osunął się na podłogę. Nicole przytuliła się do niego i siedzieli tak długo, obejmując się, dzieląc ten sam ból. Jej gładka skóra przylegała do jego zmęczonego ciała. Delikatny zapach perfum Guerlaina mieszał się z przykrą wonią człowieka żyjącego na ulicy. Trzymając męża za rękę, Nicole poprowadziła go do łazienki. Odkręciła prysznic i się wycofała. Odurzony intensywnym zapachem szamponu, Mark stał prawie pół godziny pod gorącym, odświeżającym strumieniem wody, lejącym się z sufitu niczym ulewa. Ociekający wodą owinął się szczelnie wielkim ręcznikiem i wyszedł na korytarz, zostawiając na wypastowanym parkiecie kałuże wody. Otworzył szafę, która kiedyś była jego, i zobaczył, że wciąż wiszą tam ubrania. Obojętnie spojrzał na garnitury Armani, Boss, Zenia. Ślady po życiu, które nie było już jego życiem. I zadowolił się dżinsami, bluzą z długimi rękawami i grubym swetrem. Zszedł na dół do Nicole krzątającej się w kuchni. W kuchni, całej zaaranżowanej w drewnie, szkle i metalu, było dużo przestrzeni. Wzdłuż ściany biegł długi stół, pośrodku zaś stała wyspa z doskonale wyposażoną kuchenką zapraszającą do gotowania. Kiedyś miejsce to było przystanią wesołych rodzinnych śniadań, podwieczorków i romantycznych kolacji. Ale już bardzo dawno nikt nic tu nie ugotował. Przygotowałam ci omlet i grzanki, oznajmiła Nicole, wlewając do kubka gorącą kawę. Mark usiadł przy stole, ale prawie natychmiast zerwał się z miejsca. Ręce mu się trzęsły. Przed jedzeniem musiał się napić alkoholu. Pod zdumionym spojrzeniem Nicole gorączkowym gestem odkorkował pierwszą butelkę wina, która wpadła mu w ręce i zachłannie wypił od razu połowę. To go uspokoiło. Zaczął jeść w ciszy. — Gdzie byłeś, Mark? — ośmieliła się przerwać milczenie Nicole. — W łazience. — Pytam, gdzie byłeś przez te 2 lata? — Pod ziemią. — Pod ziemią? W tunelach metra, w kanałach, w podziemiach, tam, gdzie mieszkają bezdomni. Jego żona ze łzami w oczach potrząsnęła głową, nie rozumiejąc. Ale dlaczego? Spytała. Wiesz dobrze dlaczego, odrzekł Mark podniesionym głosem. Nicole podeszła do niego i wzięła go za rękę. Ale przecież masz żonę, pracę, przyjaciół. Mark wyszarpnął rękę z jej uścisku i wstał od stołu. Daj mi spokój. Wyjaśnij mi jedno, krzyknęła zdesperowana Nicole. Co ci to wszystko dało? To życie kloszarda. Mark wbił w nią w oczy. Żyję tak, bo nie umiem inaczej. Ty potrafisz, ja nie potrafię. Nie zrzucaj na mnie winy, Mark. Nie zrzucam na ciebie winy. Zbuduj sobie nowe życie, jeśli ci to odpowiada. Ja nie mogę. Ból, który odczuwam, jest nie do przezwyciężenia. Mark, przecież jesteś psychologiem. Pomagałeś ludziom wyjść z gorszych nieszczęść. Ale ja nie chcę przezwyciężyć tego bólu. Tylko on mnie trzyma przy życiu. To jedyne, co mi po niej zostało, rozumiesz? Nie mija minuta, żebym o niej nie pomyślał, żebym się nie zastanawiał, co mógł jej zrobić ten, który ją porwał, żebym się nie zastanawiał, co się z nią stało. Mark, ona nie żyje! Krzyknęła w rozpaczy Nicole. Tego już Mark nie wytrzymał. Wyciągnął rękę i chwycił żonę za gardło, jakby miał zamiar ją udusić. Jak możesz w ogóle myśleć coś podobnego? Minęło już 5 lat, Mark! Krzyknęła Nicole, wyrywając mu się. 5 lat i nic, żadnego śladu. Nikt nawet nie zażądał okupu. Zawsze jest szansa. Nie, Mark, nie. To już koniec. Jeśli pomyślisz o tym logicznie, nie ma żadnej nadziei. Ona nie wróci. Takie rzeczy nigdy się nie zdarzają, rozumiesz? Nigdy. Milcz. Najwyżej znajdą jej ciało. Nie, tak. I niech ci się nie wydaje, że tylko ty cierpisz. A ja? Oprócz córki straciłam również męża. Mark bez słowa wyszedł z kuchni. Nicole wybiegła za nim. Nie daruję mu, co to o to nie? Nigdy nie pomyślałeś, że moglibyśmy mieć jeszcze dzieci? Że z czasem mogłoby w tym domu zacząć się nowe życie?
Zanim będę miał inne dzieci, muszę odnaleźć moją córkę.
Pozwól mi zadzwonić do Conora. Od 2 lat szuka ciebie wszędzie. Pomoże ci z tego wyjść.
Ale ja nie chcę. Moja córka cierpi i ja chcę cierpieć wraz z nią.
Jeśli będziesz się upierał przy życiu na ulicy, umrzesz. Tego chcesz? Lepiej od razu strzel sobie w łeb.
Nie chcę umrzeć, chcę być przy niej w dniu, kiedy się znajdzie.
Nicole się załamała. Wzięła komórkę i wykręciła numer Conora. Odbierz, Conor, proszę cię, odbierz. Zaczęła go błagać w myślach. Gdzieś w nocy telefon zadzwonił w pustkę. Nicole zrozumiała, że Conor nie odbierze i że przegrała. Sama nie poradzi sobie i nie będzie umiała zatrzymać męża. Tymczasem Mark wrócił na kanapę w salonie i zasnął jeszcze na 2 godziny. Wstał o świcie. Wyjął z szafy sportową torbę, wsunął do niej koc, płaszcz ortalionowy, 2 paczki herbatników i 2 butelki z alkoholem. Nicole dała mu telefon komórkowy, baterię i ładowarkę. Gdybyś zdecydował się zadzwonić do Conora, albo gdybym ja chciała się z tobą porozumieć. Kiedy Mark pchnął drzwi wyjściowe, śnieg już nie padał i nad miastem wstawał błękitny świt. Jak tylko stąpnął na obsypanym śniegiem chodniku, w magiczny sposób zza pojemników na śmieci wyłonił się czarny labrador. Szczeknął cicho. Mark z wdzięcznością podrapał go po łbie. Podmuchał na dłonie, żeby je rozgrzać. Zarzucił torbę na ramię i skierował się ku mostowi bruklińskiemu. Nicole, stojąc na progu, patrzyła na mężczyznę swego życia, który zanurzał się w porannej mgle. Wybiegła na środek ulicy. — Nie umiem bez ciebie żyć! — krzyknęła.
Mark był jakieś 10 metrów od niej. Słysząc Nicole, niczym ogłuszony bokser zatrzymał się i odwrócił do niej. Bezradnie rozłożył ręce i znikł za rogiem.